jest taka zasada, że można wygrywać wszystkie starcia taktyczne. Można wygrywać wszystkie starcia operacyjne. Panować nad Teheranem, nad niebem Teheranu, bombardować co się chce, ale przegrać wojnę. Po pierwsze pokazał, że nieskuteczna jest obrona amerykańska, nawet amerykańskich baz na rozproszonym perymetrze Wielkiego Bliskiego Wschodu i nie sposób jest utrzymać koszt-efekt wszędzie. Nie sposób, bo był też taki, pojawiły się takie głosy, że Amerykanie przez pośredników zaproponowali rozejm, żeby rozpocząć, a Iran powiedział, tak jak mówiłem, włączyliście muzykę, to tańczymy, panowie. To nie my włączaliśmy muzykę, a teraz nie schodzimy z parkietu. Żeby nie chcieli robić tego ci sami ludzie, którzy chcą robić te wszystkie transportery, czołgi i tak dalej, bo oni uważają, że to jest ich temat. Kondolencje, kwiaty, ambasador amerykański, czesanie mu włosów, wszystko się gra, tak? Ale na drugą nóżkę robimy to samo Europejczykom, patrzymy, a na trzecią myślimy o sobie, tak? Więc jak jest to teatr, niech będzie teatr. Aby był skuteczny dla nas, żebyśmy dostawali za to realne rzeczy.
Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj na Warsaw Security and Defense Expo w Nadarzynie pod Warszawą. Naprawdę rewelacyjna impreza, serdecznie Was tu zapraszam. Trwa do 5 marca włącznie. Ale zanim przejdziemy do rozmowy z naszą gwiazdą dnia, czyli Jackiem Bartosiakiem, to kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to historia realna. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo. I teraz uwaga, super specjalna promocja dla widzów. Kod rabatowy to mam czas 30. 30, bo do 30% zniżki na wszystkie diety, a mam czas, bo dzięki Pomelo wy będziecie mieli czas na oglądanie historii realnej, bo Pomelo zajmie się gotowaniem. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod tym filmem. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, w której czeka na Was książka Alberta Świdzińskiego, Nasza bomba z autografem. I teraz tak, to bardzo ważne. Dziękuję, drodzy widzowie, za kciuki, za suby i za komentarze, ale też również bardzo dziękuję naszym patronom na Patronite i na YouTubie, bo wyobraźcie sobie, że już 4 odcinki, mamy taką dziwną passę, historii realnej w ostatnim czasie zostały zdemonetyzowane. Ale my, dzięki Wam, nie musimy się tym przejmować. Także bardzo, bardzo dziękuję i zachęcam wszystkich widzów do dołączenia do grona patronów. Drodzy Państwo, chciałbym Państwa przywitać serdecznie na panelu historii realnej organizowanym wspólnie z targami Warsaw Security and Defense Expo. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy tutaj brać udział w tej imprezie jako de facto partner medialny. I teraz tak, proponuję, żebyśmy podczas tego dzisiejszego spotkania odtworzyli ten nastrój, który panuje podczas naszych rozmów na YouTubie. I proszę Państwa o pomoc. Piotr Zychowicz, historia realna, historia. Tak jest. A moim i Państwa gościem jest pan dr Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future.
Dzień dobry.
Autor szeregu poczytnych publikacji, w tym najnowszej Oczy szeroko otwarte. Dziękuję Ci, że zgodziłeś się porozmawiać z historią realną.
Jak zawsze jest to wielka przyjemność. Dzień dobry Państwu.
No dobrze, to drodzy Państwo, w takim razie oczywiście rozpoczniemy od tematu, którym wszyscy żyjemy od weekendu, to znaczy drugi miesiąc roku 2026 przyniósł drugą nową wojnę. Wszyscy się zastanawiają, szczególnie po dzisiejszej wypowiedzi Rubio, którą jeszcze rozłożymy na czynniki pierwsze. Dlaczego, Jacek, dlaczego Stany Zjednoczone zdecydowały się przystąpić do tak zaawansowanej operacji powietrznej wymierzonej w reżim ajatollahów?
Wydaje mi się, że Amerykanie mają od jesieni ubiegłego roku nową strategię mającą na celu pokazywanie swojej dominacji wojskowej wobec państw, jak się wydaje, słabych, po to, żeby ukształtować rywalizację geopolityczną głównie z Chinami. To jest pierwsze zamierzenie. Druga jest taka, że oczywiście wpływy Izraela miały to ogromne znaczenie na takie ukształtowanie percepcji, zwłaszcza Trumpa i jego otoczenia, że teraz Iran jest słaby, jest osłabiony operacjami specjalnymi właśnie, bo opozycja, bo protesty, bo poprzednia wojna czerwcowa osłabiła Iran i że to jest teraz ten moment, żeby obalić rządy w Iranie i to jest ten moment i to jest właśnie to, co Trump moim zdaniem błędnie powiedział w przemówieniu otwierającym wojnę, że celem jest zmiana reżimu. To jest najtrudniejszym zadaniem zawsze w wojnie i moim zdaniem tu Amerykanie popełnili błąd, bo nie, w związku z tym nie kontrolują teraz teorii zwycięstwa. I to rozstrzygnie ocenę tej wojny i już moim zdaniem ma wpływ na jej przebieg. Innymi słowy, było bardzo wiele czynników, też pycha. Amerykanie dobrze rozgrzani po Wenezueli, tak jak mówiłem wielokrotnie u Ciebie, mają poczucie, że są dominującą planetarną siłą wojskową i jest to bardzo kuszące. Tak jak Hitler po operacji na Polsce i później ku swojemu zaskoczeniu w szybkich operacjach na Zachodzie, pomyślał sobie, Sowietów też możemy tak, wszystkich tak możemy tak załatwić. Po prostu hubris, czyli pycha jest bardzo często spotykana, a Trump, Hexet bardzo dużo mówią, mają wrażenie, że w tej grze wielkiej systemowej siły zbrojne USA są bardzo wielkim elementem pozytywnym. I jest to prawda, bo trzeba chyba przyznać, że operacja w Wenezueli zakończyła się sukcesem i Trump ukształtował jednak przepływy strategiczne, tak się przynajmniej wydaje, na tą chwilę tak jak chciał. Wydaje mi się, że chciał powtórzyć to z Iranem, instalując tam inny reżim, czy inne władze, czy jakiś odłam dotychczasowych władz, które by ustalały z nim zasady obrotu ropą. To się na razie nie udaje, a to by wpłynęło oczywiście na to, że Chiny by się czuły zagrożone, tym bardziej okrążone przed kwietniowymi rozmowami. I moim zdaniem to wszystko jak gdyby wpłynęło na to. Mało tego, taka pokazówka siłowa moim zdaniem ma też znów pokazać Europejczykom i zwłaszcza Polakom, i polscy politycy bardzo łatwo w to weszli, jak potężna jest Ameryka, że trzeba z nią trzymać. Europa staje się obszarem wasalnym Stanów Zjednoczonych w wojnie systemowej pomimo tych wszystkich deklaracji. No i ta cała historia miała to zademonstrować. Jak jeszcze weźmiemy pod uwagę przemówienie Hexeta z wczoraj, sekretarza wojny, który mówił, że w nosie mają już zasady, jakieś prawo międzynarodowe, jakieś normy, rules of engagement, wjeżdżają na pełnej gdzie chcą i wobec kogo chcą, bo takie są teraz zasady. I tak powiedział. No jest to zupełnie nowa odsłona niby tego, czym wszyscy wzięliśmy w Strategy and Future, ale teraz Amerykanie już nawet nie maskują. Zasadniczo nie maskują tego. I jest to bardzo duża zmiana, bo taka historia zazwyczaj buduje koalicję antyhegemoniczną w historii świata. Właściwie zawsze. I tu otwiera się zupełnie teraz dyskusja, jak sobie Iran radzi, jak przebiega wojna, czy Amerykanie osiągają cele, jakie są cele polityczne obu stron, co Chińczycy na to, co my na to, prawda, i tak dalej.
Dobrze, ja zacznę od takich dwóch teorii, które są. Jedna dotycząca Izraela, a druga geopolitycznej rozgrywki mocarstw. Izraela, no to prosto. Dzisiaj de facto w tym samym tonie wypowiedział się Rubio, który powiedział, że Ameryka zaatakowała Iran, ponieważ wiedziała, że Izrael i tak to zrobi, a wtedy Iran w odwecie za atak izraelski mógłby zaatakować cele amerykańskie. W związku z tym lepiej zaatakować pierwszy, niż dostać pierwszy strzał. I teraz to oczywiście wywołało oburzenie w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, no bo jasny z tego wniosek wynika z tej wypowiedzi, że to Izrael wciągnął Amerykę w wojnę wbrew jej interesom. Ale jest też druga geopolityczna wykładnia, to znaczy, że obie operacje, Wenezuela i teraz Iran, są tak naprawdę elementem rozgrywki o hegemonię przeciwko Rosji i Chinom. Dlaczego? Oba te państwa, Wenezuelę i Iran, łączą oczywiście co? Strategiczne zasoby surowcowe, konkretnie ropa i również gaz w przypadku, gaz. I teraz tak, czy to jest może tak, że Trump z pełną premedytacją eliminuje te reżimy, które się go nie słuchają, żeby przejąć te zasoby surowców i w ten sposób szachować Rosjan i i Chińczyków, no nie jest tajemnicą, że i Wenezuela przed obaleniem Maduro i Iran dostarcza na przykład chociażby Chinom surowce, prawda? Czy ty widzisz możliwość takiej makiawelistycznej gry wielkich mocarstw, czy raczej to jest dużo prostsze?
Nie, to jest, jak ty to nazywasz, makiaweliczna czy makiawelistyczna gra wielkich mocarstw, a konkretnie Trumpa, który w ten sposób negocjuje z Chinami. I Wenezuela mu się wyraźnie udała, przynajmniej na razie tak to wygląda, i wydawało mi się, że dobrze rozgrzane wojsko amerykańskie podobną akcję może zrobić na Iranie. I to jest wszystko jak gdyby do zobaczenia, tak? W grze, czy to się uda. Więc jestem za tą drugą teorią. A do tego, co Rubio mówi, bym się nie przywiązywał, bo po prostu jest ta wewnętrzna gra polityka, kto decyduje o wojnie. Czy Kongres, czy Stany. Tam są te przepisy bodajże z lat 70., że prezydent, jeżeli jest zagrożenie życia żołnierzy amerykańskich, sam może nakazać akcję uderzeniową i to może trwać ileś tam dni i tam są te przepisy, tak? Kto decyduje? Bo generalnie Kongres powinien decydować o wojnie, a przecież widzicie, że amerykańscy prezydenci zaczynają te wojny, jak leci, tak? Bo mają te specjalne, dyskusja prawna i Rubio po prostu powiedział coś, żeby zamknąć im buzię, tak? Tym kongresmenom i tym wszystkim zamieszać, zrobić zarządzanie refleksyjne. Uważam, że również, że wbrew temu, co się często mówi, że nie tylko lobby izraelskie wciągnęło Amerykanów w wojnę akurat to. Wydaje mi się, że Amerykanie próbowali poprawić swoją dźwignię na Chinach w ten sposób, sądząc, że reżim irański jest bardzo osłabiony po wojnie czerwcowej, po protestach i że wystarczy, jak to mówił Nietzsche, kopnąć i się przewróci. I tu oczywiście jest o to gra. Możemy o tym porozmawiać, jak wojna przebiega na razie. Natomiast...
Wiesz co, tylko zanim zapytam Cię o przebieg wojny, który jest po prostu, przekracza wszystkie moje wyobrażenie, jeżeli chodzi o skalę tego ataku odwetowego Iranu, to tylko chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz. To jest partia szachów, tak? Słynnych szachów 5D Trumpa. Jakie ruchy teraz mogą wykonać Chińczycy na szachownicy, żeby wejść w tą grę?
No i to jest, zaraz o tym chciałbym powiedzieć, to jest bardzo ciekawe i tylko znów, nie chciałbym rozczarować słuchaczy, ale powiem rzecz oczywistą, że odbywa się totalne kłamanie z obu stron. De facto nie wiemy, co się dzieje za bardzo. Już nie mówiąc o tym, że można oglądać filmiki sztucznej inteligencji, która tworzy pewne rzeczy. Moim zdaniem kłamią tak Amerykanie, jak i Irańczycy. Więc wydaje mi się, że Trump też ma coraz... Niestety poprzez pychę i przekonanie, że bardzo łatwo mu pójdzie w tej wojnie w pierwszych dniach, pozbawił się jednak pewnego pola manewru w szachach 5D, jak ty to zapytałeś. Dlatego, że ustalenie, że celem jest obalenie reżimu, co jest bardzo ambitnym celem, ogranicza mu opcje deeskalacyjne, negocjacyjne, dlatego, że on nawet... Jest taka zasada, że można wygrywać wszystkie starcia taktyczne, można wygrywać wszystkie starcia operacyjne, panować nad Teheranem, nad niebem Teheranu, bombardować co się chce, ale przegrać wojnę, jeżeli się źle ustawi teorię zwycięstwa. I Amerykanie niestety w tej chwili nie wyglądają na wygrywających wojnę, pomimo tego, że niezaprzeczalnie bombardują, latają, chociaż niektórzy mówią, że nie latają swobodnie nad Iranem, ale ja na przykład tego nie wiem. Ale pomimo tego, że wyraźnie mają przewagę technologiczną, nie wygrywają. Pojawiają się wręcz problemy. Bardzo wyraźnie już widoczne w tym, co mówi i pisze Trump, co mówi Rubio, ale inni. I co mówiliśmy w Strategy and Future od dawna. Amerykanie nie mają wystarczającego przemysłu wojskowego do utrzymywania skali operacji, produkcji amunicji przechwytującej pociski i uderzającej.
Jacku, mogę ci wejść słowo, bo Trump napisał dzisiaj na X, widziałeś,
właśnie dlatego
mamy nieograniczoną, widzieliście to państwo, miliony pocisków, możemy toczyć wojnę, uwaga, toczyć wojnę forever, wiecznie.
Wiadomo. I to jest lekcja dla Polaków. Wiadomo, że nie mają i na tym polega cały problem i dlatego tak napisał. Bo chce, wiesz, mieć percepcję negocjacyjną. Też, szczerze mówiąc, nie wiadomo, ile Iran ma. To jest, tu nie wiadomo, tam nie wiadomo, ale generalnie raczej dane statystyczne, które od lat badamy w Strategy and Future wskazują, że Amerykanie produkują rocznie te kategorie pocisków od PAK-3 w setkach sztuk, a nie dziesiątkach tysięcy. A dziesiątki tysięcy byłyby potrzebne teraz, żeby wytrzymać w tej wojnie długo, tak?
5 tygodni na przykład, jak mówi Trump.
Więc jest to ogromny problem. To był już problem, Ukraińcy o tym mówią, to też był problem. Mówimy o tym od lat. Koszt, efekt. Ile kosztuje jeden rakieta przechwytująca, ile jeden dron, czy rakieta balistyczna produkowana tanio przez Iran. I to widać. Mało tego, Iran podjął bardzo dobrą decyzję na początku, która była krytykowana przez ludzi, którzy są przyzwyczajeni, że dominacja technologiczna wygrywa wojnę. A nie wygrywa, bo inaczej Wietkong nie wygrałby wojny z Amerykanami, tak? A wcześniej z Francuzami, a wcześniej nie wypędziłby Japończyków z Indochin. I tak samo Tito nie wygrałby wojny z Niemcami, prawda, na Bałkanach i tak dalej. A Mao Tse-tung nie wygrałby wojny z Japończykami. Nie to rozstrzyga ostatecznie. Iran zrobił jedną bardzo ważną rzecz. Ja nie wiem, jak długo oni będą w stanie wytrzymać, bo ja na przykład nie wiem, ile oni mają tych rakiet i dronów, ale opowiadam o tym, co się teraz dzieje. Otóż bardzo dobrą decyzją Iranu strategiczną było bombardowanie, jak leci, wszystkich państw arabskich, wszystkich baz amerykańskich i wszystkich drogich celów, jak leci, pokazywanie zdolności, bo osiągnął Iran w ten sposób dwa cele. Po pierwsze pokazał, że nieskuteczna jest obrona amerykańska, nawet amerykańskich baz na rozproszonym perymetrze Wielkiego Bliskiego Wschodu i nie sposób jest utrzymać koszt, efekt wszędzie. Nie sposób. Ale przede wszystkim, bombardując państwa arabskie, pokazał im, że te gwarancje amerykańskie bezpieczeństwa to takie są mniej więcej. A co więcej, że Amerykanie nie mają jak bronić ich i tak dalej, ale co więcej, że nie jest to system sojuszniczy, tylko system wasalny z rankingiem wasali. Bo Izrael jest lepiej broniony niż Arabia Saudyjska. Okej? Okay? I to, a przypomnę, że to są Arabowie, a tam są Żydzi i ogólnie się nie lubili. I Amerykanie utrzymywali kruchą równowagę poprzez zarządzanie. I to uderza w zdolność Amerykanów do mitygowania napięć wewnętrznych. Tak? Wszyscy krytykowali to, Boże, po co oni to robią, teraz wszyscy ich będą bombardować. No i co? Ale pokazuje ograniczoność sprawczości amerykańskiej. I to jest na przykład dla nas lekcja. Bo na przykład, jak będziemy mieli wojnę z Rosją, to Amerykanie będą bardziej dawać amunicję Niemcom czy Polakom? Tak?
Pytanie retoryczne.
Czy będą mieli w ogóle amunicję dla nas? Okazuje się, że jednak zasoby są ograniczone, i wtedy jest priorytetyzacja. I znów jest to lekcja dla nas. Jest to lekcja dla nas. Zwłaszcza jak są te tanie systemy masowo używane.
Właśnie, Jacku, pozwól, że coś ci wtrącę. Bloomberg, drodzy Państwo, przygotowałem to dla Was, dzisiaj napisał następującą rzecz. Tanie irańskie drony mogą szybko wyczerpać zasoby bardzo drogich amerykańskiej broni. Wynik tej wojny będzie zależał od tego, kto będzie miał broń swoją dłużej. I teraz jest na infografice porównanie. Dron irański kosztuje $20,000, a zestrzeliwuje go, zobaczcie, Patriot za 4 bańki zielonych. Matematyka, Jacku.
Matematyka plus nie da się wprowadzić wojsk lądowych do Persji na wyżynę irańską bez wielkiego ryzyka przegranej. Po prostu się nie da. Niezależnie od tysiąca innych czynników. I teraz drugi element, o którym nie wiem, więc pospekulujemy. Nie wiem, jak bardzo są Chińczycy zaangażowani w pomoc Iranowi. Po prostu nie wiem. Nie wiadomo. Mówi się, że dają dane satelitarne, żeby na bieżąco namierzać cele. Może. Natomiast Chińczycy na pewno mogliby, gdyby chcieli, na masową skalę dostarczyli dronów i rakiet Iranowi. I ja szczerze mówiąc, nie widzę na razie dowodów na to, ale ja w przeciwieństwie do Wenezueli, ale może ja jestem trochę szybki taki, ja na miejscu Chińczyków poważnie bym teraz rozważył drastyczną pomoc masową środków uderzeniowych, bo to w bezpieczny sposób ugotuje Amerykanów. Po prostu. Per proxy. I jestem ciekawy, co w głowach Chińczyków jest. Nie mam zielonego pojęcia, ale ja bym chyba to zrobił na ich miejscu. Zwłaszcza teraz. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. jest jedna wielka dezinformacja, nie wiadomo, co się działo. Tam były takie doniesienia o tym, że Iran wystrzelił kilka pocisków manewrujących wobec lotniskowca amerykańskiego. Niektórzy mówili, że to zmusiło na wszelki wypadek lotniskowiec do wyjścia dalej w morze, co spowodowało zwiększenie dystansu uderzeniowego. Tego nie wiem, to są spekulacje. W tym Amerykanów, Bannon o tym i ludzie zapraszani przez Bannona o tym mówią. Również, że Iran podjął się próby, miał okręt podwodny o napędzie klasycznym, konwencjonalnym, ale z systemem niezależnym od powietrza, prawda, podwodnym. Próbował zaatakować lotniskowiec amerykański i że ponoć ten okręt podwodny został zatopiony. Wydaje się, że nie trudno sobie wyobrazić, że wysiłek irański w pewnym momencie, zwłaszcza gdyby dostał chińskie rakiety, skupiałby się na zniszczeniu bardzo prestiżowego amerykańskiego celu, jakim jest lotniskowiec, krążownik, niszczyciel ochrony i tak dalej. Więc innymi słowy, Amerykanie się tu bardzo narażają w przypadku, jeżeli nie mają jasnej teorii zwycięstwa. I teraz co chcę powiedzieć. Jak gdybym był Donaldem Trumpem w tej chwili, gdzie jeszcze jest w stanie przekazać nam, że pokazał dominację technologiczną, ja bym na miejscu Trumpa myślał w tej chwili o deeskalacji bardzo szybkiej. Zniszczyłbym coś w ciągu dwóch dni bardzo symbolicznego, nawet może jakaś dekapitacja kogoś w Iranie i odtrąbiłbym totalny sukces. Dobra, i wygraliśmy, zamykamy, pa, cześć, nara. Wygraliśmy. Oczywiście problem polega na tym, że Iran powiedział, że to wy włączyliście muzykę, więc teraz tańczymy. Tak? Bo były też takie, pojawiły się takie głosy, że Amerykanie przez pośredników zaproponowali rozejm, żeby rozpocząć, a Iran powiedział, tak jak mówiłem, włączyliście muzykę, to tańczymy, panowie. To nie my włączaliśmy muzykę, a teraz nie schodzimy z parkietu. Ale na miejscu Trumpa myślałbym o tym, jak się oderwać, jak gdyby w ten sposób. No i jest oczywiście kwestia Izraela, tak? I jego też odporności na te uderzenia. Ile ma Iran tych rakiet, ile ma Izrael systemów defensywnych, nie wiem tego. Doniesienia i raporty mówiły po wojnie czerwcowej, że Izrael był już na wykończeniu absolutnym i to Izraelowi zależało na rozejmie bardziej niż Iranowi. Ale wiecie, to jest taka dezinformacja, propaganda. Jest mnóstwo ludzi, którzy są zachwyceni technologią zachodnią, powiedzą, że to jest nieprawda. Nikt do tego się nie przyznaje, no bo przecież to jest bardzo ważna informacja na wojnie, tak? Więc ja nie wiem, jak jest. Ale widzicie, Stavridis o tym mówił, później skasował zdejść tego tweeta, czyli były dowódca NATO całego, dowódca operacji libijskiej. A, jeszcze jest bardzo ważna rzecz, którą chcę powiedzieć. Wcześniej zasadniczo w wojnach nie było tak, to jest taka cecha tej wojny, obecnej wojny systemowej, połączonej ze zdolnościami technologicznymi. Rażenia precyzyjnego, rozpoznania, namierzania w czasie rzeczywistym, sztucznej inteligencji, że Amerykanie mają tendencję i Żydzi do dekapitacji fizycznej przeciwników, fizycznej. Stalina, Hitlera, rozumiecie, Mussoliniego, w pierwszych godzinach wojny. To kiedyś A, było nie do osiągnięcia, dwa, uważano za destabilizujące nawet wysiłek wojenny. Kiedyś tak było, tak uważano, że tak się nie robi, bo później nie wiadomo, z kim rozmawiać. To jest nowa rzecz, bardzo destabilizująca. To atak dekapitacyjny na przywództwo danego państwa wywołuje za wcześnie obawę i konieczność tak, delegacji, na przykład na pewno Iran musiał delegować niżej w amorficznym systemie dowodzenia, o którym my mówiliśmy w Armii Nowego Wzoru, decyzję o strzelaniu z listami celów. Chińczycy mogą się bać teraz, że jeżeli wybuchnie wojna o Tajwan, to Amerykanie mogą chcieć zdekapitować Xi Jinpinga i podejmować odpowiednie działania, a mają broń atomową, tak? Pakistan ma zdelegowaną decyzję o zgodzie na użycie broni atomowej na niższe szczeble, bojąc się ataku dekapitacyjnego. Amerykanie i Izrael pokazują skutecznie, że potrafią to robić i moim zdaniem jesteśmy też w innej fazie wojen, przez to pewnej filozofii, taka no dekapitacja nawet na wojnie hybrydowej. Przecież my jesteśmy w wojnie hybrydowej z Rosją, I coraz bardziej legitymizowane staje się zabijanie. No, była jakaś taka granica tego, prawda? Oczywiście Amerykanie w czasie wojny z Japonią, II wojny światowej, zestrzelili samolot z tym chyba dowódcą, głównowodzącym, tak, japońskim. Ale w sumie nie pamiętam, czy to przez przypadek, czy też to na...
Nie, wytropili go. To było tak, że jak nie popisali się łucznościowcy japońscy.
Okej, okay, ale no to, wiecie, no to była rzadka historia, prawda? A teraz to się robi standardem.
Jacku, dodajmy, że to nie jest tylko anglosaski sposób rozpoczynania wojny, czyli dekapitacja, bo to jest też na przykład w Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej też to samo, podobno, próbowały zrobić z Zełenskim, kiedy w lutym podchodziły pod Kijów, więc od tego się zaczyna wojny XXI wieku. Ja bym chciał dodać ważne informacje, bo wspomniałeś o tym lotniskowcu, bo są dwa, Lincoln i Ford w rejonie. To teraz sprawdziłem to, zaatakowany został Lincoln 4 pociskami balistycznymi, jak twierdzi strona irańska. Natomiast chciałbym zapytać Cię jeszcze o taką jedną rzecz, kiedy rozmawiamy o...
Z czym nie wiadomo, czy to nie jest kłamstwo, właśnie na tym polega dezinformacja. Słyszałem też opowieści, że były, ale one były daleko, nie przedarły się przez cokolwiek, ale w związku z tym Amerykanie się wycofali dalej, żeby mieć czas na reakcję. Jest mnóstwo dezinformacji, tak? Nawet słuchałem rozmów teraz z ludźmi naprawdę, którzy doradzają Trumpowi, albo nawet są byłymi dowódcami wojskowymi i widać, że oni też nie mają dostępu do tego, jak jest naprawdę, dostępu do informacji. Więc bardzo ciężko znaleźć prawdziwość gdzieś tych informacji, tak?
Więc tak, Jacku, mój pomysł na rozmowę to jest, żeby pokazać dzisiaj naszym widzom, a także tym, którzy będą nas oglądali na YouTubie, geopolityczny wymiar i wpisać tą wojnę w globalne zmagania o hegemonię. Jakie Amerykanie mają interesy w tej całej sprawie? Powiedziałeś. Powiedziałeś, jakie mają Chińczycy. Zostało nam jeszcze dwóch kluczowych graczy. Zacznijmy od Rosji, bo tutaj też jest bardzo interesująca debata, którą z zaciekawieniem czytałem. Jedni twierdzą, że ta wojna to jest katastrofa dla Rosji, no bo Iran jest jej sojusznikiem i dostarcza jej szachedy. Drudzy twierdzą, że nieprawda, że Rosja fantastycznie na tym zyskuje, bo trzy powody. Po pierwsze, szachedy już sobie sama robi na licencji. Po drugie, to angażuje Amerykanów daleko od Europy i siłą rzeczy Ukraina będzie dostawała mniej pocisków, jak Amerykanie będą tam wszystko wystrzeliwali. No ale po trzecie, i zaraz chciałem przejść też do ekonomicznych skutków tej wojny, mamy Armagedon związany z surowcami. Katar pod ogniem, Arabia Saudyjska i jej rafinerie pod ogniem. Ceny ropy idą w górę, a ceny gazu szybują po wczorajszym oświadczeniu Kataru, który wstrzymuje produkcję. No więc pytanie moje jest takie, czy Rosja zyskuje, czy traci na tej wojnie? A może to jest taka gra, że są plusy i minusy? No i przede wszystkim, jakich ruchów na szachownicy spodziewasz się po Putinie?
Ja myślę, że Rosja na razie się przygląda, bo tak, ceny ropy korzystnie idą do góry dla Rosji. Nie potrzebują produkcji szachedów, bo mają grany swoje, produkują masowo Rosjanie. Może nawet zaczną rozważać pomoc Iranowi granami swoimi, które są oczywiście zmodernizowaną wersją czy poszerzoną wersją szachedów. Ukraina wcale poza systemami Patriot nie dostaje już tak uzbrojenia od Amerykanów. Znów obaliłbym wiele mitów, które krążą w Polsce. Więc to nie jest jakaś taka istotna sprawa dla Ukraińców. Dla nas jest istotna, bo pokazuje, jak kruchy jest system, jak kruchy jest liczba, no po prostu pewność, że będą dostawy dla nas na przykład, tak? Gdy będzie teatr pacyficzny, teatr bliskowschodni, jeszcze Ukraina i tak dalej. No i oczywiście Amerykanie są zaangażowani gdzie indziej, a to zawsze pogarsza bezpieczeństwo nas w regionie tutaj, tak?
No dobrze, ale czy Rosjanie mogą realnie pomóc Iranowi? Ja widziałem taką śmieszny mem, który wygląda w ten sposób, że są żołnierze ostrzeliwani, wiesz, w polu, tak jak w Wietnamie. I na głowie tego żołnierza jest irańska flaga. I on ma takie radio i krzyczy, backup, backup, potrzebujemy pomocy z powietrza. I nagle nadlatuje Putin samolotem i jest napis, trzymajcie się mocno. Czyli może Rosja jest bezradna i chciałem to wpisać też w szerszą geopolityczną rozgrywkę, bo powiedzmy tak, Rosja miała bardzo mocne usytuowanie w Syrii, bazę tam bliskowschodnią. Traciła tam bardzo mocno swoją pozycję w wyniku zmiany reżimu ostatnio. Miała swojego sojusznika w postaci Iranu. Iran ma teraz problemy. Czy to jest kolejna próba też może amerykańska ograniczania rosyjskiej strefy wpływów? No i znowu wracam do tego, co Rosja ma, jakie możliwości?
Wydaje mi się, że akcja irańska jest przede wszystkim wymierzona w Chiny i Rosja nie ma teraz dużo możliwości. Sama jest w wojnie, której sobie nie radzi najlepiej. Natomiast Chiny mają ogromne możliwości. I teraz jest pytanie, co zrobią Chińczycy. Jest to dla mnie naprawdę zagadka. Zagadka. Dlaczego już nie pomagają? Bo aż się prosi i to w warunkach komfortowych, bo Amerykanie Chinom nic nie mogą teraz zrobić, bo potrzebują w kwietniu rozejmu z Chinami do obsługi długu, do różnych rzeczy, tylko chcą sobie poprawić możliwości poprzez pokazanie, że Chiny są zależne od importu ropy. No i drugi, Iran jest bardzo ważnym, wcześniej Wenezuela, elementem dla... A i generalnie, że Chiny nie mogą decydować o przyszłości Bliskiego Wschodu, a próbowały przez transakcje, przez różne rzeczy technologiczne na Bliskim Wschodzie. Pamiętamy, rozmawialiśmy o tym i rok, i dwa lata temu, obniżać wpływy amerykańskie na Bliskim Wschodzie, to dosyć skutecznie to robiły. No i teraz ta akcja, gdyby Amerykanie wygrali z Iranem, zainstalowali tam reżim przychylny, znowu zainstalowali jakiegoś szacha, no to by naprawdę było bardzo niekorzystne dla Chin. Więc zastanawiam się, dlaczego Chiny nie weszły jeszcze do tej rozgrywki twardziej, zwłaszcza, że nie ryzykowałyby wojną bezpośrednią ze Stanami Zjednoczonymi. Mogliby to rozegrać na swoich warunkach. Zastanawiam się, jaka jest kalkulacja w Pekinie, ale ja mogę bardzo wielu rzeczy nie wiedzieć, szczerze powiedziawszy.
Zanim przejdziemy do czwartego kluczowego gracza, to jeszcze chciałem Ci zadać pytanie, które już zadałem Zbyszkowi Parafionowiczowi w poniedziałkowym odcinku. Jest ta książka Meshheimera, chyba nazywa się Great Delusion, o polityce Busha, ale nie tylko amerykańskich administracji na Bliskim Wschodzie. I tam mniej więcej jest powiedziana taka teza, że Ameryka zajęła się Bliskim Wschodem, skupiła tam swoje zasoby, skupiła swoją uwagę. Mają on na myśli oczywiście zarówno interwencję w Afganistanie, chociaż nie jest na Bliskim Wschodzie, ale chodzi o szeroko pojęty region, o interwencję w Iraku, wszystkie kolorowe rewolucje. I tak się tym zaangażowała, że odpuściła swoją wielkomocarstwową politykę i zmagania o hegemonię. I przyspieszyła w ten sposób wejście świata jednobiegunowego w fazę wielobiegunową. I teraz ja tak myślę sobie, że kurczę, coś w tym jest. To znaczy im bardziej Ameryka będzie tam grzęznąć, im bardziej będzie tam strzelać dłużej, jeżeli ta wojna potrwa 5 tygodni albo dłużej, jak zapowiada Trump, no to jest bardzo komfortowa sytuacja dla rywali geopolitycznych, tych największych, supermocarstw, które z Ameryką walczą o globalną dominację.
Zaskoczę Ciebie, Piotrze, może teraz trochę i Państwa. Bo ile całkowicie uważam, że Meshheimer miał rację w tym sensie, że kolejne te wojny po 2001 roku na Bliskim Wschodzie Amerykanom były do niczego niepotrzebne. Mogli rozegrać tę sprawę zupełnie inaczej. To była pycha imperialna, jednobiegunowy moment, bezsensowne, złe teorie zwycięstwa. Wszystkie te plany kończyły się klęskami i w ogóle nie powinny być podejmowane i były w dużej mierze na rzecz Izraela też. Lub jakiejś wielkiej wizji przebudowy Bliskiego Wschodu i doprowadziły do wzrostu Chin i Amerykanie przespali ten moment właśnie wskutek tego, to paradoksalnie ta wojna z Iranem, teoretycznie wpisująca się znowu w ten sam błąd i się może, która skończy tak samo jak tamte błędy, o czym powiedziałem wcześniej, to tym razem miała swoją racjonalność, bo jesteśmy już w wojnie systemowej. Trzeba pokazać było, żeby z Chińczykami wynegocjować coś w kwietniu, pokazać, że jeszcze kontrolujemy przepływy na Oceanie Światowym, w tym ropy i my decydujemy, a to jest związane z dolarem, dominacją dolarową i jeszcze nie skończyliśmy się i używamy tego, co mamy najlepsze, czyli dolara, państwa ropa, gaz, zależność, petrodolar plus wojska, proszę bardzo. I irański reżim jest bardzo osłabiony, kusiło, żeby tak pchnąć, robić, prawda, taki gamble, tak? Zawistować i wygrać to. I było tu uzasadnienie geopolityczne akurat. Uważam. W tym nowym rozdziale wojny systemowej, które u Ciebie mówiłem, że starej zakończył się jesienią, trwało od 2018 roku do 2025. Metale ziem rzadkich, Chiny wygrały pierwsze starcie. I Amerykanie podjęli nową metodę. I zaraz możemy porozmawiać, jakie będą dalsze kroki. Bo to nie koniec. Wybrali nową metodę i ona miała swoją racjonalność, tylko Amerykanie grają już takimi cienkimi kartami, typu, że muszą wygrać wojnę, co zawsze jest ryzykowne, muszą osiągnąć wynik końcowy, co jest zawsze ryzykowne, utrzymać się w długu, przekonać Europejczyków do swojej wizji. Bardzo wiele. Amerykanie zaczęli, wbrew temu, co mówią wszyscy zwolennicy technologii wojskowej, z bardzo cienkimi kartami. Bo to nie decyduje pewna głębia, a nie tylko, wiesz, F-15, które zbombarduje, przeleci i tak dalej. Więc dlatego mnie interesuje odpowiedź chińska. Jak Chińczycy mają zamiar odpowiedzieć?
No dobrze, to jeszcze jeden duży gracz, a drugi mały, ale bliski naszemu sercu. Zacznijmy od tego dużego. Europa. Europa, a wojna na Bliskim Wschodzie. Jak widzisz rolę Starego Kontynentu? Jak na razie reakcję oceniasz dużych mocarstw, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec? I czy w ogóle Europa ma coś tutaj do powiedzenia? Czy tylko ma miejsce Dawidowni?
Ja nie ukrywam, że z perspektywy rozwoju sytuacji, z wyjątkiem deklaracji francuskiej, jeżeli patrzymy z perspektywy Europy jako projektu ambitnego, który chce być oddzielnym graczem geopolitycznym, to mamy do czynienia z pogłębiającą się wasalizacją wobec Stanów Zjednoczonych. Pomimo gromkich słów.
Oprócz Francji, tak?
Francja coś próbuje robić, tak.
Bo Jacek, poprawnie, czy książka Alberta Nasza Bomba została przetłumaczona na francuski?
Nie, jeszcze nie, bo ale...
Wiesz, dlaczego pytam o niej? Czy wczoraj Macron powiedział, że powiększa ilość głowic francuskich.
I to, było bardzo, ciekawe, bo to jest dosyć ważna deklaracja w kierunku, jak gdyby jeżeli chodzi o strategię nuklearną, w tym dla Polski. Powiedział nie tylko, że zwiększa liczbę głowic, ale przede wszystkim, że Francja nie będzie teraz informowała, ile ich ma. Oraz zasugerował, że będą one stacjonowane też w krajach innych europejskich w ramach rozszerzonych gwarancji nuklearnych, w tym w Polsce, Niemczech i tak dalej. Ma to stworzyć niejasność strategiczną Rosjanom co do liczby, co do doktryny. To jest bardzo destabilizujące dla pozycji amerykańskiej na kontynencie. Między innymi dlatego były wypowiedzi od razu prezydenta Karola Nawrockiego. Niby fajnie, ale wyluzujcie, wolimy amerykańskie. W tym kolegów z PiS-u również, którzy i ludzi, którzy grają na amerykańskie gwarancje. I premiera Tuska, który z przyjemnością przyjął te, więc innymi słowy, państwo polskie zaczyna realizować strategię Strategy and Future, tak zwanego podwójnego, nie wiem jak to ująć, żeby
zabezpieczenia.
Podwójnego zabezpieczenia, dual track. Czy na dwa baty, jak to się mówi. Tak, bo tutaj duże ryzyka będą i będzie to sytuacja bardzo dynamiczna. Więc ze zmianą pozycji nawet bym powiedział, bo to nie będzie można utrzymać tak samo. No i mam nadzieję tylko, że nasi przywódcy, kochani, robią to w sposób premedytowany, a nie jest to wypadkowa. Tak zaczynali, dzisiaj na Twitterze już nawet ambasador Fried, był ambasador amerykański w Polsce, tak ocenił, że o, wygląda na dual track, ma to sens. Nie wiem, czy to nie jest, wiesz, siłą... Pokłóciło się małżeństwo i każdy gada swoje, tak na tej zasadzie? Czy jest to przemyślane? W każdym razie w tej grze, gdzie Francuzi będą musieli... Bo to nie jest za darmo, oni będą chcieli osiągać nad nami pewną wpływy, oraz kontrolę naszej eskalacji, bo nie będą chcieli być wrobieni w wojnę nuklearną przez nas tak samo, jak Amerykanie. I Amerykanie to samo. No i wywołuje to możliwość, wiecie, rozumiecie, ci nam dają to, a ci nam dają tamto, daj nam to jeszcze, daj nam tamto, w ogóle jeszcze rozwijaj swoje. Zaczyna się pojawiać szansa na rozgrywkę, tak, dla Polski. I nawet jeżeli nie chodziłoby o osiągnięcie broni nuklearnej własnej, to skatalizowanie zachowania Amerykanów czy Francuzów tak, żeby nam się to podobało. Podam przykład, jak powinniśmy negocjować z Francuzami teraz. Po to, żeby to miało w ogóle sens dla nas i poprawiałoby nasze bezpieczeństwo, nie gwarantowało w 100%, ale poprawiałoby nasze bezpieczeństwo, to powinno być to stacjonowane w Polsce, z zadeklarowanym ogólnie bardzo liberalnym podejściem. Dobra, leżą gdzieś w garażu w łasku. Diabli wiedzą, kto ma klucze, pewnie Polacy. Nie ma żadnych oficjalnych kodów na to, że tylko Francuzi. Albo przynajmniej Francuzi powinni stworzyć takie wrażenia poprzez ćwiczenia, że trochę mają w nosie jakaś tam wolna Amerykanka, wiecie, chaos, tak? Ale to nie wszystko. I jeszcze wojska francuskie, niedużo, ale na tyle, żeby umierali masowo, powinni stacjonować na kierunkach głównych wejść wojsk rosyjskich na Przesmyk Suwalski, powinni stacjonować, nie wiem, wojska francuskie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powinni fizycznie być w naszym systemie obrony powietrznej, fizycznie oficerowie francuscy tam umierać wraz z naszymi bateriami Patriot, w Świerku, w różnych takich miejscach, które mogły być przedmiotem kampanii Geranów, tak? Żeby umarli. Powinniśmy ich tam wsadzać jako zakładników. I Francuzi się na to powinni zgodzić i wtedy Rosjanie naprawdę się by zastanawiali, czy rozpocząć cokolwiek. Innymi słowy, to trzeba połączyć. Uczynić z Francuzów zakładników, a nie tylko się cieszyć i machać ogonem, że zadeklarowali coś. Tak? I to już to jest strategia nuklearna. Bez posiadania broni atomowej. To jest strategia nuklearna. To jest strategia nuklearna nasza. I Amerykanom to samo mówi, zobaczcie, oni nam dają, a wy nie bardzo i nie dostaniecie tych kontraktów i w ogóle nie wiemy, co z wami robić, tak?
No tak, bo przypomnijmy, że jeszcze jest kwestia cywilnych zdolności polskich jądrowych, czyli elektrowni. I w grze były trzy kraje, Korea Południowa, Francja i Stany Zjednoczone. I tutaj cały czas możemy rozgrywać te kraje w tym trójkącie, obiecywać, że damy tym, negocjować z tamtymi. Gdyby ktoś miał łeb na karku, możemy na tym nieźle zarobić.
Trzeba negocjować z jednymi, drugimi, trzecimi, bo Francuzi mogą mieć taki sam interes w dogadaniu się z Rosją nad naszymi głowami jak Amerykanie, tak? Bo ich interesy mogą być ważniejsze nad naszym bezpieczeństwem. Więc tu nie jest nikt proeuropejski czy proamerykański, tylko należy mieć otwartą głowę w tym zakresie, bo debata w Polsce, jak widzicie, już się polityczna zogniskowała wokół tego programu SAFE, wokół zbrojeń. Opcja amerykańska i opcja europejska, prawda?
Z tym się wiążą. Nic mnie tak nie wkurza, wiesz, powiem ci, a gdzie jest opcja polska? Tylko na tej sali?
Opcja...
No nie, no kurczę, ty...
Uwaga, to się lepiej spodoba niż te seksualne podteksty. Opcji polskiej nie ma, bo za nią nie ma pieniędzy. Bo za nią nie ma pieniędzy.
Ale są ludzie.
No tak, dlatego tu siedzimy.
No tak.
Ale wiesz, pójdź sobie na stoiska wielkich koncernów zbrojeniowych, zobacz ile tam jest milionów wydawanych na targach. Pójdź sobie, zobacz wszędzie, a za tym idą ludzie, którzy zarabiają na tym, bo z tego stołu spadnie trochę okrasy i tak dalej, trzeba obdzielić. To są prawdziwe wpływy, tak się to robi. A opcja polska nie ma pieniędzy. Opcja polska nie ma tego. Nie ma tego. Opcja polska musi... I tak jesteśmy już eksponowani, Piotrze, ale generalnie wiesz. Małe salki, cud internetu i tak dalej. Tak? Oraz trafienie przez racjonalność tych naszych argumentów i oddanie sprawie do ludzkich umysłów i serc. Co musi denerwować operatorów obu tradycyjnych orientacji. To musi ich bardzo denerwować.
Bo... Tak, ja myślę, że oni najbardziej, wiesz, czego nie mogą wybaczyć takim ludziom? Niezależności.
No. To też, wiesz, jest element zazdrości, bo nawet jak się ma te wielkie pieniądze i się uczestniczy w wielkich dealach, to się nie ma tej wolności, a tu chłopcy chodzą i mają wolność. Jest to denerwujące, no na pewno też. W sensie takim filozoficznym, tak. No, a z drugiej strony, my to też doświadczyliśmy wiele razy w Strategy and Future. Panowie, no za wami nie stoją żadne pieniądze, no o co wam chodzi? No kto za wami stoi? Tu są pieniądze i to decyduje o różnych rzeczach, a nie jakieś hasła, idee i tak dalej, tak?
Smutne to bardzo, ale prawdziwe, ale cała nadzieja w państwie. Jest naprawdę, ci, którzy nas oglądają na YouTubie, sala jest nabita. Pierwsza sala, którą dostaliśmy, była za mała, musieliśmy się przenieść tutaj. Mnóstwo ludzi stoi, dużo nas osób zobaczy na YouTubie, więc duch w narodzie nie ginie.
No tak, nie no, bo to powiedzmy sobie w tej chwili, bo to jest dosyć ważny ten moment. Zobacz, Albert napisał książkę Nasza bomba o strategii nuklearnej. Wykonując pracę za te wszystkie ośrodki państwowe i za ludzi. To jest książka, jak część z was ma, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, nieosiągalny, mówiąc wprost, przez tych, którym płacimy w podatkach. Nieosiągalny to jest poziom intelektualny dla tych, którym płacimy podatki. za to, żeby się tym zajmowali od lat i reprezentowali Polskę na różnych konferencjach i tak dalej, mówiąc o tym i będąc traktowani jako perweniusze z peryferiów przez tych, którzy się naprawdę na tym znają. Tak? I żebyśmy my musieli naszą pracę finansować z tego, uwaga, że ludzie subskrypcji płacą i tak dalej, to jest już absurdalne, ale to zrobiliśmy. I to, że jeszcze się zarzut stawia, że za dobrze idzie Strategy and Future i tamci są zazdrośni, że robimy na tym pieniądze po prostu na wolnym rynku, gdzie codziennie jesteśmy, podlegamy ocenom, bo ludzie płacą tą subskrypcję albo nie, jest to czysto absurdalna rzecz, tak? A ludzie, którzy siedzą na pieniądzach publicznych, pierdzą stołki i naprawdę są leniami, którzy nie robią i nie interesują interesu, i nie robią interesów Rzeczpospolitej, nie myślą odważnie o tym, tylko dogadują się sami sobą, przyjmując na przykład normę nieproliferacji i uzasadniając je, jeszcze mają czelność nas skarżyć, że jesteśmy prywaciarzami o niemoralnych tych. Tak?
No dobrze, to chyba najlepsze podsumowanie tej części dyskusji. Na koniec chciałbym tej części irańskiej, by jeszcze zapytać jeszcze o kilka innych spraw, zadać Ci pytanie najważniejsze. Słonia sprawa polska, czyli jakie wnioski z wojny w Iranie, czy też ataku na Iran w wykonaniu Izraela i Stanów Zjednoczonych wypływają dla nas? Jakie powinny być skutki, jakie decyzje podjęte w oparciu o te wnioski? No i wreszcie proszę Cię o powiedzenie, czy my w ogóle w tej wojnie mamy jakiś swój interes, bo prezydent dosyć jasno, prezydent Karol Nawrocki opowiedział się po stronie amerykańskiej, złożył kondolencje za śmierć tych żołnierzy, którzy polegli amerykańscy w tej operacji, ale poprawcie mnie Państwo, nie widziałem, żeby złożył kondolencje za śmierć tych kilkudziesięciu dziewczynek, które zginęły w szkole podstawowej, w którą rąbnęła izraelska lub amerykańska bomba. W związku z tym jasno się opowiedział po stronie strony agresywnej tej wojny, no bo w końcu jest naszym sojusznikiem, tak? Więc wydaje się to logiczne. Ale pytanie, czy ty byś też stawiał takie stanowisko na jego miejscu? A dwa, jakie mamy interesy w tej wojnie i jakie wnioski?
Powiem tak. Pogodzenie się z tym, że nie chodzi o dobro i słuszność, tylko stoimy murem, bo chcemy, żeby Amerykanie wygrali, bo jakby nie było, dają nam gwarancje bezpieczeństwa jakieś tam, jest ogólnie roztropnym pomysłem, jeżeli tylko się pogodzimy i nie będziemy się sami bałamucić twierdzeniami, że istnieje prawo międzynarodowe i realizujemy jakieś dobro ludzkości i tak dalej. I że jesteśmy w nowym średniowieczu, tak? No to wtedy orientujemy się na siłę, tylko robimy to w zakresie teatru, tak jak mówię, prezydent Nawrocki, kondolencje, kwiaty, ambasador amerykański, czesanie mu włosów, wszystko się gra, tak? Ale na drugą nóżkę robimy to samo Europejczykom, patrzymy, a na trzecią myślimy o sobie, tak? Więc jak jest to teatr, niech będzie teatr, aby był skuteczny dla nas, żebyśmy dostawali za to realne rzeczy, realne koncesje, realne zgody, realne sprawy. Tak? Nie traktowałbym tego w kategoriach słusznościowych, tak jak to postawiłeś sprawę. Chyba z oczywistym, że Amerykanie robią, co im się podoba, tak? Chyba nikt nie ma złudzeń. Nie wykonują tutaj misji dobra ludzkości żadnej, jakiejś po prostu...
No Trump tak twierdzi.
To może być dobre w naszym interesie, bo jeżeli, załóżmy, Amerykanie wygrają i wygrają z Chinami, to będziemy znowu mieli piękny świat, gdzie Polska się rozwijała, bo była dobrym sojusznikiem amerykańskim i okej. Okazało się, że prezydent Nawrocki miał rację. Dobrze, że mieliśmy ten podwójny bat i szliśmy sobie tą drogą. Mieliśmy zawsze opcję. Tylko Amerykanie mogą nie wygrać. Więc nie należy zakładać, kłaść się całym ciałem i należy na przykład wniosek przygotować się do wojny, w której Amerykanie nam nie pomogą. Delegować decyzyjność niżej. Jak gdyby był dekapitacyjny atak rosyjski. Również przygotować się na wojnę dronową, taką właśnie jak robi Rosja. Taką, jak robią Irańczycy. Bo jak widać, ani technologia amerykańska, ani liczba tej technologii nie chroni przed tym wystarczająco. Musimy postawić własne zdolności tego rodzaju. Własne. Po prostu, zwłaszcza, że to się da zrobić, bo to jest niedrogie, tylko trzeba chcieć oderwać się właśnie od lobbystów obu stronic, którzy chcą dalej, żeby pierdyliony były mielone na to. I to wreszcie zrobić. Zbudować przemysł nowych technologii, segment B, zderegulować, i pójść tą drogą, a dalej masując ambasadora, jednego, drugiego, mówiąc, składając kondolencje, solidaryzując się i tak dalej.
Czyli masować, ale nie polerować.
No masować, a nie polerować. I tu jest pewien problem, bo jak słuchałem ostatnio przedstawicieli BBN-u, ważnych, to polerowanie świeci jest tak wypolerowane, że zaraz metalu nie będzie tam. I przestrzegam przed tym. Drodzy panowie przedstawiciele państwa polskiego, którzy polerują, nie buduje to szacunku Amerykanów również. Hexet to wyraźnie powiedział wczoraj. Tak naprawdę uderzając w Europejczyków. Interesują nas sojusznicy capable, którzy są zdolni podejmować zdolność do przemocy, do wojny, do uderzeń. A nie takich, którzy jak my kupujemy i czekamy, bo jesteśmy tylko armią pomocniczą. Nie ma tego szacunku. Amerykanie, również ci wykochani przez nas Amerykanie, nie będą mieli szacunku do nas, jak nie zbudujemy własnych zdolności, własnego rozpoznania, własnego rozumienia, tak jak ma Izrael. Hexet to wczoraj wyraźnie powiedział i porównał z tradycyjnymi sojusznikami, którzy tego nie robią, a są pełni słów i dotykania pereł, jak to powiedział, i mielenia w rękach pereł, tak chyba to. Pereł, naszyjników z pereł. Absolutnie, i to od lat mówimy w Strategy and Future. Wydaje mi się, że trzeba wyjść z tego paradygmatu i zagrać o swoje, po to nawet, że w zależności jak się będzie toczyła wojna systemowa, pomóc tym Amerykanom. A jak będą przegrywali, to nie pomóc. Rozumiecie? Ale mieć własne. To, co zrobiła Ukraina teraz. A propos, bo muszę odtrąbić sukces Strategy and Future, ok? Nieskromnie. Ile razy mówiłem u Piotra, kto nie miał kart, żeby przymusić Zełenskiego do warunków? 3 razy Trump próbował na siłę. No i co? Zaakceptowali Ukraińcy te warunki? O których Polacy też mówili, żeby zaakceptowali, żeby prezydent Duda dzwonił? I kto miał rację? Strategy and Future? Ile nas spotkało błota w systemie publicznym z tego powodu, że mówiliśmy, że Ukraińcy mają karty i wytrzymają. To było luty, marzec. Później druga akcja wokół Alaski. A później jeszcze cała ta historia z próbą odstrzelenia rządu ukraińskiego. No i co? Zełenski stoi? I co? Była 4. rocznica wojny i co powiedział? Że stoimy, mamy własny przemysł, nasze rakiety uderzają w rafinerie rosyjskie. Zaczynaliśmy od kupowania broni, a teraz mamy własną. Wszystko dzięki narodowi i dzięki wam. Tak? I taka prawda jest. I to jest lekcja dla Polski. To jest bardzo ważna lekcja dla Polski. Gdyby Ukraińcy mieli wszystko od Amerykanów, to by nie mieli nic do powiedzenia. I zobaczcie, co mają państwa zatoki. Same nic nie produkują z takich technologii. Wiszą na Amerykanach. Czują się bezradni. Amerykanie priorytetyzują nie ich. Sami mają problemy. Iran powiedział, że nie chce jeszcze końca wojny. I co?
Jacku, chciałem powiedzieć, bo uśmiechnąłem się, jak powiedziałeś o tym słynnej wymianie zdań w gabinecie owalnym, czy też awanturze, kiedy to właśnie mówił Zełenskiemu, nie masz kart, Trump. Ostatnio, nie wiem, czy widzicie, dzisiaj wróciła ta rozmowa, ale inny jej fragment, kiedy Trump mówił do Zełenskiego, you are gambling with World War III. Czyli prowadzisz hazardową grę, która może doprowadzić do III wojny światowej. I teraz jest to wypominane Trumpowi, no bo znacie, co on zrobił i jaką nieprawdopodobną wojnę rozpętał na Bliskim Wschodzie. Jeszcze jedno pytanie o Polskę. Wspomniałeś o tych wielkich środkach, które będą na zbrojenia z tego funduszu SAFE. Jest duża kasa do wzięcia, co oczywiście natychmiast uruchamia lobbystów rozmaitych koncernów zbrojeniowych innych niż polskie. Moje podejście do SAFE jest takie, że trzeba jak największą ilość tych środków pompować w polski przemysł zbrojeniowy, w to, co już budujemy, a budujemy dużo. Budujemy kraby, budujemy fantastyczny sprzęt, pioruny, bardzo dużo o tym można mówić, drony, ale Bo to po pierwsze wzmacnia Polskę, po drugie daje miejsca pracy Polakom, no a po trzecie oczywiście te pieniądze zostają w Polsce i najważniejsze odpukać, gdyby wybuchła wojna, to my będziemy to produkować i nie będziemy zależni od dostaw z zagranicy, nie będziemy musieli błagać, tak jak Zełenski na kolanach, o sprzęt. Ale natychmiast uruchomili się oczywiście lobbyści. Najsilniejszy tu lobbying, oczywiście ja i niemieccy, i amerykańscy, najsilniejszy lobbying wiza amerykański i politycy naszej opcji proamerykańskiej, widziałem taką wypowiedź dzisiaj rano, powiedzieli, że trzeba kupić za ten program SAFE broń amerykańską, bo wojna w Iranie pokazała, że ona jest najskuteczniejsza i działa. Proszę Cię o komentarz.
Ja od razu powiem tak, nie komentuję, czy należy brać SAFE, czy nie.
Znaczy, na co wydać, jak weźmiemy?
Bo nie mam, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co odpowiedzieć na to, bo z tym się wiąże na pewno bardzo... Po pierwsze, to kosztuje, to pożyczka i tak dalej. Ostatecznie nie wierzę wszystkim słowom politykom ani z jednej, ani z drugiej strony. Na pewno jakiś jest mechanizm kontrolny, tak, że Europa chciałaby kontrolować, na co to idzie, jak znam życie. Ale nie mam, wiecie, to nie, są takie rzeczy, o których nie mam zdania, tak? I to jest jedna z takich spraw, dosyć ważna, bo mnie wszyscy o to pytają, bo to wojsko, pieniądze, geopolityka i nie chciałbym sobie zepsuć reputacji poprzez to, że ja naprawdę nie mam pewnej świadomości, tak? Z czym się to wiąże. Widzę tę grę stronnictw i lobbystów, natomiast przestrzegałbym w kontekście SAFE przed i w ogóle wydatków publicznych na to wojsko. My w Strategy and Future uważamy, że pieniądze są wydawane źle. W ogóle. Na pewno jak słyszę, że trzeba je wydać do czerwca, tak, coś takiego, to też jestem przerażony. Na pewno jest wiele rzeczy, na które się by przydały, które są już wdrażane, są potrzebne pieniądze i tak dalej. Natomiast ja jako strateg and future nie chciałbym się wypowiadać, jakie konkretne systemy uzbrojenia są potrzebne i z czego to sfinansować. Natomiast powiem jedno, niczym Katon starszy. Deregulacja, segment B. Zajęliby się raczej tym, żeby uchwalić ustawę, że wszystko, co jest związane z robotyką, dronizacją, obróbką danych, softwarem potrzebnym do wojny i jest zderegulowane, nie ma żadnej ingerencji państwa, ewentualnie eksport poza państwa natowskie, musi być jakaś zgoda ministra, jedna klauzulowa, ogólna, służby mają ręce zabrać precz i się w ogóle nie wypowiadać, mają zakaz opinii w tej sprawie i uruchomić kapitał prywatny, żeby sobie ludzie inwestowali, to robili, jest niski próg wejścia w to, i żeby zabrali się stamtąd lobbyści zbrojeniowi, żeby nie chcieli robić tego ci sami ludzie, którzy chcą robić te wszystkie transportery, czołgi i tak dalej, bo oni uważają, że to jest ich temat. Ich temat. I oni też chcą robić te rzeczy, bo oni przeprowadzają złe nawyki, złe zasady, zawsze musi być drogo, zawsze musi być na zielono pomalowane i tak dalej. I to jest potrzebne. Dużo bardziej niż dyskusja, czy safe, czy nie safe. Nie ukrywam, jak słucham premiera Tuska, to albo on jest taki naiwny, jak na przykład opowiada o jakichś systemach uzbrojenia, albo rzeczywiście udaje, nie wiem. To mnie martwi trochę, tak? To mnie martwi, że w centrali państwa nie ma zrozumienia, zresztą w opozycji nie jest lepiej, zrozumienia pewnych rzeczy. I dlaczego na przykład, znów, dlaczego oni nie zderegulują tego? No przecież nie dobierzemy im się do tych pieniędzy na transportery. Niech sobie wydają. Dlaczego nie zderegulują robot, nie dadzą szansy Polsce, żeby nie kupowała za 5 lat systemów z Zachodu, tylko niech wybuchnie rewolucja tego rodzaju w Polsce. Co im to przeszkadza? Czy ktoś mi może to wytłumaczyć? Co to przeszkadza? Właściwie, tak? Dlaczego musi być feudalizowanie od razu wszystkich takich rzeczy? Pod te przepływy, układanie się tych samych ludzi. Dlaczego?
Wiesz co, ja chciałem tylko jeszcze odnieść do tych słów tego właśnie polityka, który powiedział, że wniosek, jeżeli chodzi o polskie, rozwijanie polskiej zdolności z wojny w Iranie, wypływa taki, żeby kupić od Amerykanów dużo tego, co tam spada i lata. A ja pozwolę sobie postawić prowokacyjne trochę takie pytanie. A może wniosek jest odwrotny? Może ta wojna, zobaczymy drodzy Państwo, pokaże, że w dzisiejszym świecie liczy się coś innego, na przykład taki szachet. Może zamiast kupować, słuchaj, poczekaj, o co tylko chodzi, zamiast kupować drogi sprzęt od Amerykanów, może zróbmy coś tak jak Irańczycy. Śmieją się ludzie z tych Irańczyków, dziki kraj, pustynie, turbany, Bóg wie co, ale zrobili szachety, kurczę.
Absolutnie.
Zróbmy coś w tym stylu.
Od razu mówię na konkrecie, bo mamy rozumieć, to są targi dronowe, tak?
No tak.
Okej. Okay. Więc jest kontekst, tak? Żeby nie było, że ja mu jakiś konkretny publicznie, no ale jesteśmy na takich targach. Zróbmy reverse engineering Gerana, bo to jest bardzo dobra konstrukcja. To jest bardzo dobra konstrukcja. Kosztowo, skrzydła delta, można bardzo wiele rzeczy tam wsadzić. Z czasem to może być nośnik, jak, że małe FPV, drony FPV mogą tam być. To jest nie bez przyczyny bardzo skuteczna broń. W koszt efekt. Amerykanie teraz też to zrobili reverse engineering. W czym jest problem? W czym? Zrób mi reverse engineering, nazwijmy to z polską nazwą, dodajmy szachownicę, zmieńmy 3 obwody software'u i po prostu miejmy skuteczny środek bojowy masowy, tak?
Jacek, ja ciekawe, wiesz jaki, w czym jest problem? Że jak zrobimy własne szachedy, to lobbysta jaki dostanie z tego procent? A jak kupimy jeden samolot, to on jest ustawiony do przodu na 3 pokolenia. No do tego to wszystko się niestety sprowadza, ale drodzy Państwo, zobaczcie, Iran został zaatakowany przez mocarstwo, które dysponuje znacznie większą potęgą wojskową, prawda? I jak odpowiada? Symetrycznie, wysyłając chociażby te szachedy. No to raczej my, jeżeli odpukać kiedyś zostali zaatakowani przez kogokolwiek, będziemy w pozycji Iranu, a nie Ameryki, prawda? Więc trzeba wyciągać takie wnioski, ale oczywiście to jest tylko i właśnie do dyskusji. Jacku, jeszcze chciałbym zapytać Cię o jedną rzecz, zanim oddam głos publiczności, która daje mi po tej wojnie, tak sobie o niej myślę oczywiście, Bliski Wschód. To znaczy do tej pory, nie wiem czy masz takie wrażenie, były w takiej naszej ludzkiej percepcji dwa Bliskie Wschody. Jeden to ten taki, gdzie cały czas się ktoś zabija i leje się krew. Irak, Syria, Libia, nawet aż tam po Afrykę Północną. A drugi to ten taki luksusowy, Dubaj, Emiraty, dziewczyny z Instagrama, wspaniałe jakieś hotele. Wydawało się trochę, że ten Dubaj i inne tego typu miejsca tam, Katar na przykład, który zorganizował mistrzostwa w piłce nożnej, leżą na planecie Mars. A nagle okazało się, wczoraj i przedwczoraj, że leżą na Bliskim Wschodzie. Widziałeś na pewno płonące te wspaniałe wszystkie wieżowce i te dziewczyny z Instagrama, które się chowają w jakichś bunkrach. Powiedz mi, czy największym przegranym tej wojny nie będzie przypadkiem Dubaj i szejkowie?
Nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze te państwa Zatoki mogą całkowicie się uratować, bo nie bez przyczyny były tym centrum finansów, przyjemnego życia. Mają dobre położenie geopolityczne, jeżeli jest pewna równowaga tam zachowana. Też jest między Indiami a Bliskim Wschodem są Afryką, a Indiami, Chinami, Europą. Dużo ciekawych akcji się dzieje. Takie miejsca są potrzebne na świecie. Więc moim zdaniem mają cały czas przyszłość, tylko muszą rozwiązać dylemat bezpieczeństwa. Do tej pory rozwiązywały to poprzez rentę wasalną wobec Stanów Zjednoczonych, gdzie Amerykanie dawali bezpieczeństwo zamian za bazy i tak dalej. Ale gdy Amerykanie rozpoczęli wojnę, która zaczyna je kosztować i gdyby nie mogli, nie jest rozstrzygnięte. Bo mówię, Amerykanie taktycznie i operacyjnie wygląda, że wygrywają tę wojnę. Gdyby nie mogli jej zakończyć na swoich warunkach, to by się sytuacja bezpieczeństwa zmieniła. I jaka byłaby nowa, rozstrzygnęłoby również wtedy, czy dalsza prosperita tych obszarów jest możliwa, czy nie. Model, w którym był petrodolar i Amerykanie pilnowali wolności przepływów, był bardzo dobry dla tych państw. I one też zasadniczo nie musiały dbać o swoje bezpieczeństwo i nigdy nie umiały tego za bardzo zrobić. Arabia Saudyjska mająca problemy z Jemenem, tak, i tak dalej. Pomimo wydawania wielu strasznych pieniędzy na wojsko. Więc to jest ta kwestia, tak? To jest ta kwestia. W ogóle jeszcze jedna kwestia a propos Wielkiego Bliskiego Wschodu. Niejaki Robert Fisk, taki wielki, sławny dziennikarz brytyjski, napisał kiedyś taką wielką książkę, która ma 1000 stron o Wielkim Bliskim Wschodzie. I pamiętajmy o tym, że jest jeszcze Turcja, czyli dawne Imperium Otomańskie, które kiedyś właściwie aż do Mezopotamii kontrolowało ten obszar. I Turcja ma ambicje, rośnie, jest członkiem NATO. Tam też stacjonują amerykańscy żołnierze. I Turcja ma swoje ambicje. I pojawiają się na przykład w Izraelu takie głosy, że jak załatwimy Iran, to Turcja jest następna. Bo jak w życiu, przy ekspansji własnego biznesu, To nawet nie chodzi o to, że ten Iran nam tak zdenerwował. On nas zdenerwował, bo ograniczał nasze wpływy albo próbował je nawet cofać. I jak pamiętacie, zniknął problem Jordanii kiedyś, zniknął problem Egiptu, zniknął problem Libanu, Syrii. Teraz może Iranu by zniknął dla Izraela, to będzie problem Turcji. Niestety taka jest natura spraw. Historia Stanów Zjednoczonych jest najlepszym przykładem. Był problem czarnych stóp na wschodzie, tak? Był problem Mohikanów, tak? We wschodzie Stanów. Potem oczywiście był problem wielkich traw, tak? India. Potem Hiszpanów, potem tego. Później wszystkich problem, teraz jest problem Irańczyków na Bliskim Wschodzie dla Amerykanów, tak? Po prostu taka to jest historia człowieka, jego ekspansywnej natury, nie? Że próbujemy złamać sprawczość innych. Więc my o tym mówimy, ale Turcy są na Bliskim Wschodzie. Pakistan, można powiedzieć, ze względu na różne rzeczy, które robi, że jest na Bliskim Wschodzie, tak? No i co? Teraz się pojawiły informacje, że Izraelczycy latają blisko granicy z Pakistanem i to się nie podoba Pakistanowi. Tak?
No dobrze, i ostatni punkt programu, tej części oczywiście, zaraz Państwo będziecie zadawać pytania, czyli gospodarka, bo wszyscy tak jak tu siedzimy, to już myślę, że zastanawiamy, jaki sposób ta wojna, jeżeli będzie się przedłużała, wpłynie na nasze portfele. Mam tu na myśli ceny benzyny na stacjach benzynowych, ogrzewania gazowego, jeżeli ktoś z Państwa ma w domach, ale również, uwaga, codziennych przedmiotów, bo bardzo podwyższone są teraz stawki za transport kontenerów, ze względu na duże ryzyko oczywiście. I teraz, Jacku, pozwolisz, że zdradzę taką małą rzecz. Nie obrazisz się, mam nadzieję, ale Jacek Bartosiak u siebie w domu na ścianie ma piękną mapę świata z zaznaczonymi na niej szlakami komunikacyjnymi świata. Mówiłeś, że dostałeś ją kiedyś w prezencie. Bardzo długo jej się przyglądałem. No i trudno nie zauważyć, że kluczowe szlaki komunikacyjne świata przechodzą przez Bliski Wschód, który jest oczywiście centrum produkcji światowych surowców strategicznych. Mam na myśli Cieśninę Ormus i oczywiście tam, gdzie kontrolują te wybrzeża Jemenu Huti, którzy są na liście płac Teheranu. I teraz powiedz mi, jak ty oceniasz gospodarcze skutki tej wojny, jeżeli ona będzie się przedłużała. Dodam, że Goldman Sachs już dał swoją prognozę, że ceny gazu w Europie wzrosną o 130%. Już jest, idą do góry bardzo mocno. Ropa również zdrożeje. Czy ty podzielasz takie obawy? I czy Amerykanie, być może to był największy błąd? Trump, tak jak Putin w 22 miał nadzieję na szybką trzydniową kampanię, a cały region, już 12 państw na Bliskim Wschodzie podobno płonie, może kompletnie zdestabilizować życie wszystkich ludzi na świecie.
No i tutaj Amerykanie mają przewagę, bo Amerykanie mają własne surowce i ich to nie zdestabilizuje, a właściwie mogą mieć bardzo tanie te surowce. I to jest przykład tego, jak niestety, jak nie ma zgody na dominację amerykańską, Anglosasom zawsze zależy na destabilizacji Eurazji i wojnach, bo mają dostęp oceanom światowym do surowców i decydują, jakie są koszty i mają przewagę nad wszystkimi zagotowanymi na kontynencie. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, więc teraz w amerykańskim interesie jest destabilizacja i wojny w Eurazji, bo oni kontrolują wtedy ceny surowców, obrót, mają własne, a Europa nie ma. I Europa poniesie koszty tego. Chińczycy też poniosą koszty tego. Tak, no zależy oczywiście, jak Rosjanie bardzo będą dalej dostarczać surowce do Chin, jak trasy lądowe, no bo jest też możliwość, po to był pas i szlak, pamiętacie Państwo, żeby właśnie Amerykanie nie mogli destabilizować w ten sposób. Po to był pas i szlak, żeby droga lądowa, arteria, po to, żeby amerykańska flota nie mogła robić takich rzeczy jak teraz. Efektywnie zakładając blokadę na Wenezuelę, na Iran. No.
Dobrze, to tą część spotkania z Jackiem Bartosiakiem można za zamkniętą. Moim i Państwa gościem był Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future. Uwaga. Tradycji musi nie stać zadość, czyli czołowy geopolityk Rzeczypospolitej i autor szeregu poczytnych publikacji na czele z książką Oczy Szeroko Otwarte.
Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, drodzy widzowie, i dziękuję bardzo naszym gospodarzom, czyli Warsaw Security Defense Expo w Nadarzynie. Naprawdę miło się z Wami współpracuje. Na pewno będziemy tu za rok. Dzięki za wszystkie suby, drodzy widzowie, za wszystkie komentarze i za wszystkie lajki. Te tysiące kliknięć się zliczają i siła kanału rośnie. Bardzo ważne dla nas jest również wsparcie patronów na Patronite i na YouTubie. To nie jest tylko takie gadanie, ale gdyby nie patroni, no to nie byłoby z historią realną krucho, na pewno nie byłoby tyle odcinków, bo no niestety borykamy się z demonetyzacjami. Tylko w ostatnim czasie zdemonetyzowano nam 4 odcinki. Ale my nie musimy się tym przejmować, bo mamy was. Także patroni gwarantem działania i niezależności historii realnej. Bardzo za to dziękuję. Przypominam, że książka Alberta Świdzińskiego, Nasza Bomba, czeka na was z autografem w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Kciuk dla militaria.pl, sklepu internetowego, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kody rabatowe dla widzów to KFD Historia Realna, a do Pomelo Mam Czas 30. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.